Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dzisiejszy temat: komunia i wyzwolenie. Przy okazji 25-lecia zatwierdzenia na prawie papieskim gośćmi w studiu będą członkowie tego ruchu. Czym jest rachunek sumienia? O tym przypomnimy w kolejnym z wielkopostnych rozważań. W niedzielnym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od watykańskich aktualności dnia.
Jutro będziemy obchodzić wspomnienie zwiastowania dzięki Fiat Marii i działaniu Ducha Świętego dokonała się tajemnica wcielenia Bożego Syna. Niech Maria będzie dla nas wzorem całkowitego oddania Bogu w Jezie, jak ona otwierajmy nasze życie na obecność Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi.
Benedykt XVI nawiązał do tajemnicy zwiastowania, odmawiając z pielgrzymami modlitwę, która ją właśnie kontempluje, Anioł Pański. To pokorne i ukryte wydarzenie z życia Maryi okazało się decydujące dla historii ludzkości, gdyż dzięki niemu Bóg przyjął oblicze człowieka. Papież podkreślił, że zgoda Maryi po dziś dzień odnawia się w Kościele. Przykładem tego są święci gotowi oddać życie za Ewangelię. Wczoraj w rocznicę zamordowania arcybiskupa Romero obchodzony był dzień modlitwy i postu za duchownych i świeckich misjonarzy zabitych podczas pełnienia misji.
Misjonarze męczennicy, jak sugeruje temat tego roku, są nadzieją dla świata, ponieważ świadczą, że miłość Chrystusa jest silniejsza od przemocy i nienawiści. Oni nie szukali męczeństwa, jednak gotowi byli oddać życie, by pozostać wiernym Ewangelii. Chrześcijańskie męczeństwo uzasadnia się jedynie najwyższym aktem miłości do Boga i do braci.
Benedykt XVI przypomniał, że za tydzień w Niedzielę Palmową obchodzony będzie w diecezjach 22 Światowy Dzień Młodzieży. Jego tematem w tym roku jest przykazanie Jezusa, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. W ramach przygotowań do tego spotkania i do obchodów Wielkiej Nocy papież zaprosił rzymską młodzież na liturgię pokutną. Będzie jej przewodniczył w czwartek w Bazylice Świętego Piotra. Nabożeństwo połączone będzie ze sprawowaniem sakramentu pojednania. Zachęcając do spowiedzi, Benedykt XVI stwierdził, że jest ona prawdziwym spotkaniem z Bożą miłością, której każdy człowiek potrzebuje, aby żyć w radości i pokoju.
Rano natomiast Benedykt XVI odwiedził rzymską parafię świętej Felicyty i jej synów męczenników w dzielnicy Fidene, położonej na północnych peryferiach Wiecznego Miasta. W ostatnich 50 latach wybudowano tam wiele mieszkań, które w znacznej części zajmowane są przez ludność napływową, także spoza Włoch.
W homilii wygłoszonej w parafii świętej Felicyty i jej synów męczenników Benedykt XVI nawiązał do czytanej dziś w kościołach Ewangelii o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. Wbrew obowiązującemu prawu Jezus jej nie potępił, lecz zachęcił, by więcej nie grzeszyła. Chrystus wręcz prowokuje nas do wewnętrznego nawrócenia, stwierdził papież. Wyjaśnił, że Bóg nie potępia grzesznika, tylko grzech. Błądzących ludzi zachęca natomiast do otwarcia serc na swą miłość, gdyż właśnie to daje siłę, by więcej nie grzeszyć.
Jezus przyszedł, aby powiedzieć, że chce nas mieć wszystkich w raju i że piekło, o którym w naszych czasach mówi się mało, istnieje i jest wieczne dla tych, którzy zamykają serce na Jego miłość. Również i w tym epizodzie rozumiemy więc, że naszym prawdziwym nieprzyjacielem jest przylgnięcie do grzechu. Może ono doprowadzić nasze życie do klęski. Ruch Komunia i Wyzwolenie świętował na placu Świętego Piotra 25-lecie zatwierdzenia jako stowarzyszenie na prawie papieskim. W naszym studiu
ksiądz Jerzy Krawczyk, odpowiedzialny za Ruch Komunia i Wyzwolenie w Polsce.
Maria Walaszek-Brzozoń, ja jestem odpowiedzialna za wspólnoty w Opolu.
Urszula Piętka.
Przejdźmy zatem do szerszej prezentacji samego ruchu. Kim był ksiądz Giussani?
Ksiądz Giussani był profesorem, nauczycielem. To był prawdziwy prorok, który potrafił porwać młodych ludzi w sytuacji, kiedy wielu opuszczało Kościół. On zaraził ich entuzjazmem i pomógł przeżywać wiarę w sposób prawdziwy i ludzki.
Ksiądz Giussani zawsze mówił, że nie zamierzał nigdy niczego zakładać. Nie było to jego intencją. Z jego wiary, z jego miłości do Chrystusa zrodziło się to wielkie dzieło, w którym my też mamy szczęście uczestniczyć.
Był ojcem. Dla wielu osób był ojcem duchownym, a w tej chwili my doświadczamy tego, że jest ojcem jak nigdy dotąd.
Od 2 lat ksiądz Giussani przeszedł do domu Pana. Zostało dzieło. Czym jest dzieło, co proponuje? Komunia i wyzwolenia.
Ruch jest drogą wychowywania do pełnej wiary. Prowadzi ludzi świeckich do dojrzałej wiary. Jest propozycją do wszystkich.
Na czym ta droga polega?
Ja może tylko dodam, ruch jest życiem. Jest po prostu życiem, które ogarnia każdego z nas i nasze wspólnoty, nasze rodziny, miejsca, w których przebywamy. Słowo stało się ciałem, często John Giussani mówił, między tym, co głosimy, w co wierzymy, co kochamy i naszym życiem.
Każdy chrześcijanin wezwany jest do wcielania, na ile to rozumie i przeżywa, prawdy wiary w życie. Dlaczego akurat wspólnota i wyzwolenie została zatwierdzona jako Stowarzyszenie Wiernych Świeckich na prawie papieskim? Czym się różni?
Po pierwsze, myślę, że może dlatego, że ksiądz Giussani od samego początku bardzo o to właśnie zabiegał. Bardzo zależało mu, żeby mieć potwierdzenie jakby bycia w Kościele, że jego charyzmat buduje Kościół.
Uczył zawsze rozumności wiary. Zresztą Ojciec Święty i cały Kościół uczy rozumności wiary, ale Don Giussani bardzo mocno to podkreślał. Stąd jakby są też podstawowe metody wychowawcze. Jest szkoła wspólnoty, w której my jako uczestnicy ruchu co tydzień się spotykamy na szkole wspólnoty, żeby pogłębiać rację wiary, żeby być świadomymi tego, dlaczego wierzymy.
Doszliśmy do jednego z elementów formacyjnych. Cotygodniowe spotkania. Są jakieś inne?
Oczywiście, rekolekcje, wspólne bractwa, które odbywają się raz do roku w Rimini, w których uczestniczymy w Polsce również za pomocą drogi satelitarnej przez ponad 10 lat. Poza tym staramy się dzielić życie na różne inne sposoby, uczestnicząc we wspólnych wakacjach.
Są również propozycje i dla studentów, i również dla młodzieży szkolnej, bo są jakby propozycje skierowane do środowiska, bo ruch z natury jest środowiskowy. Czyli chodzi o to, żeby człowiek w miejscu, gdzie żyje, mógł spotkać Chrystusa.
2 takie jeszcze bardzo ważne są narzędzia wychowawcze, można by powiedzieć. A mianowicie gest, który ma nas uwrażliwić na wdzięczność, że to wszystko, co dostaliśmy, jest darem, więc również my chcemy obdarowywać innych i odpowiadać na potrzeby ludzi. I w taki sposób rodzą się gesty, które nazywamy w ruchu gestami charytatywnymi. I nie chodzi tu o to, aby zaradzić ludzkiej biedzie, by zbawić świat, ale głównie właśnie, aby wychowywać samego siebie do darmowości. I również rozwijaniu dzieł służy kasa wspólna. I jest to też taki moment, do którego wszyscy jesteśmy zapraszani, wzywani. Dzielimy się z innymi tym, co mamy, po prostu składając regularnie również jakąś część swoich pieniędzy.
Benedykt XVI potwierdził wam wcześniejszą prośbę Jana Pawła II o zaangażowanie misyjne. Okazuje się, jest 80 krajów. Dlaczego misja?
Żeby dzielić się tym, co sami dostaliśmy, dzielić się swoim doświadczeniem i również być ze swoim człowieczeństwem w każdym środowisku. Ruch z troską o to, żeby docierać do wszystkich, tworzy pewne narzędzia, które służą temu, by komunikować swoje piękno. I tymi narzędziami są na przykład nasze czasopismo Tracze, Ślady, również w języku polskim, ale jest wydawane w wielu zagranicznych edycjach. Poza tym powstają centra kulturalne, bardzo znane we Włoszech, ale też powstają w innych krajach. Bardzo popularne jest to w Stanach Zjednoczonych. Istnieje też takie centrum kulturalne Biblioteka Ducha w Moskwie. W Polsce zobaczymy. Na razie na taką inicjatywę jeszcze nie było nas stać. Natomiast pojawiają się prezentacje książek księdza Giussaniego.
Uczestniczyliśmy w ostatnim czasie w takiej prezentacji ryzyka wychowawczego książki księdza Giussaniego w Wrocławiu na Akademii Ekonomicznej. Między innymi właśnie prezentował książkę Zanussi, biskup Siemieniewski i również wiceprezydent miasta. Spotkanie było bardzo interesujące, bo nagle pokazało aktualność pytania. Przede wszystkim, co to znaczy wychowywać, a tego Giussani uczył.
Niektórzy z waszych braci czy sióstr decydują się na życie radami ewangelicznymi. Jak to jest?
Rzeczywiście ruch Komunia i Wyzwolenie jest propozycją dla każdego człowieka. Jest propozycja dla młodzieży, jest propozycja dla studentów. Natomiast człowiek, czy to kapłan, czy to świecki, może znaleźć w ruchu propozycję naprawdę realizacji swojego pragnienia, swojego życia w taki sposób, jaki byłby dla niego odpowiedni. I rzeczywiście są takie dwie wspólnoty. Jest to wspólnota Memores Domini, jest to Stowarzyszenie Świeckich na Prawach Papieskich i to są osoby, które pozostając świeckimi składają przyrzeczenie i żyją w sposób radykalny radami ewangelicznymi. Jest także Stowarzyszenie Świętego Józefa, gdzie w podobny sposób osoby mogą przeżywać swoje życie bez jednego tylko elementu, nie współdzielą życia mieszkając razem, bo Memores Domini mieszkają razem w domach.
Mogę powiedzieć, że ja najbardziej jednak jestem ostatnio zafascynowany, jak u nas żyją młode rodziny, które pomagają sobie w tej drodze kroczenia ku świętości, no właśnie poprzez przeżywanie małżeństwa, to był taki prawdziwy, rzetelny, poprzez prawdziwe wychowanie dzieci, współdzielenie wszystkich problemów. I często jest tak, że właśnie dzisiaj u nas w kraju, w Polsce, wiele właśnie małżeństw podejmuje wspólne życie, tworząc takie grupy bractwa.
Warto by jeszcze zwrócić uwagę na to, że nieco inną rzeczywistością jest ruch i nieco inną bractwo. Propozycja ruchu jest propozycją dla wszystkich. Podstawowym narzędziem to jest szkoła wspólnoty. Natomiast bractwo jest to już pewna forma bardziej radykalna, bardziej zorganizowana, która już wymaga zapisania się, z czym wiąże się podjęcie pewnych wskazań. Jest to właśnie udział w funduszu wspólnym, który potem służy budowaniu dzieł na całym świecie, ale również pewne podstawowe takie zasady życia sakramentalnego, czyli częsta Eucharystia, spowiedź, rekolekcje. I właśnie te osoby związane z bractwem tworzą następnie takie małe grupki bractwa, aby współdzielić życie.
Dodajmy zatem jeszcze, gdzie znaleźć was mogą ci, którzy by chcieli spotkać ruch po raz pierwszy?
W Polsce jest, myślę, ponad 30 miejsc, wspólnot, które spotykają się systematycznie. Wspólnota warszawska jest w Łodzi, ja akurat mieszkam w Bytomiu, jest w Gliwicach, jest duża grupa na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, w Świdnicy.
Jest strona www.communione-liberazione.
Czyli wszystkich, którzy są zainteresowani jakąś większą ilością informacji na temat ruchu Komunia i Wyzwolenie, odsyłamy na witrynę communione-liberazione.org. Tam znajdziecie Państwo również link na wiadomości w języku polskim. Przypomnijmy, przy okazji rzymskich uroczystości 25-lecia zatwierdzenia ruchu Komunia i Wyzwolenie na prawach papieskich, gośćmi w studiu byli
Urszula Piątka,
Maria Waloszek-Przozoń,
ksiądz Jerzy Krawczyk.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Szczęść Boże. A teraz już czas na niedzielne rozważanie wielkopostne. O rachunku sumienia mówi ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Nie lubimy otrzymywać kopert z rachunkami. Być może dlatego także rachunek sumienia budzi w nas mieszane uczucia. Czy nie jest tak, że zbyt łatwo uciekamy od tej ważnej formy modlitwy? Odprawiamy rachunek sumienia byle jak, w pośpiechu, nieraz dopiero w kolejce do spowiedzi. Chętnych do robienia rachunku sumienia innym jest wielu, sobie samemu już niekoniecznie. Klasyczne przeszkody odciągające nas od rachunku sumienia to lenistwo, brak ciszy, nieumiejętność skupienia, ucieczka od trudnej prawdy o sobie. Tradycyjne słowo rachunek jest nieco mylące. W rachunku sumienia nie chodzi przecież o księgowanie grzechów, ale o szczerą rozmowę grzesznika z kochającym Ojcem. Bóg nie jest bezwzględnym lustratorem, ale Ojcem, który tęskni za każdym marnotrawnym synem, czeka na naszą opowieść o życiu, o naszych wzlotach i upadkach. I to jest właśnie rachunek sumienia. Jest to rachunek bardzo wyjątkowy. Po pierwsze dlatego, że wystawiamy go sobie sami. Po drugie dlatego, że jest zapłacony. Przez kogo? Przez Chrystusa. Jego krwią na krzyżu. Święty Ignacy z Loyoli, jak chyba żaden inny z chrześcijańskich duchowych mistrzów, kładł nacisk na codzienny rachunek sumienia. O czym warto pamiętać, przeprowadzając rachunek sumienia? Oto garść praktycznych porad zaczerpniętych z duchowości ignacjańskiej. Rachunek sumienia jest modlitwą. Każda modlitwa przybliża człowieka nie tylko do Boga, ale także do poznania i rozumienia siebie samego. Nie jest to rozmowa niewolnika z panem, oskarżonego z sędzią, wystraszonego petenta z urzędnikiem kontroli skarbowej, ale rozmowa z kimś najbardziej mi życzliwym. Jak w każdej modlitwie potrzebne jest skupienie, wyciszenie, otwarcie na Bożą obecność. Światło Bożej mądrości ma oświetlić moją codzienność. Każda modlitwa jest odpowiedzią na Bożą miłość. Ta świadomość uwalnia od lęku, od chorego poczucia winy czy pychy perfekcjonizmu. Święty Ignacy zaleca, by przed pytaniem o grzechy zobaczyć najpierw dobro otrzymane, uczynione i podziękować za nie Bogu. Warto przypomnieć sobie konkretne Boże dary z ostatniego czasu. Wydarzenia, słowa, spotkania, dobre natchnienia. Celem rachunku sumienia jest bowiem lepsze dostrzeganie Boga w moim życiu. Jego prowadzenie nas w szarzyźnie dnia codziennego. Wdzięczność za dobro uwalnia od zarozumialstwa czy zazdrości. Trzeba prosić o łaskę jasnego widzenia swoich grzechów, a także swoich najgłębszych motywacji. Duch Święty jest światłością sumień. To On pomaga uciszyć niepokój i widzieć przebaczającą Bożą miłość. Rozpoczynając rachunek sumienia, warto zwrócić się w modlitwie do Ducha Świętego. Rachunek sumienia oczywiście nie jest spacerkiem. Tej modlitwie towarzyszy ból, jakaś duchowa walka. Prawda, która nas wyzwala, jest prawdą trudną. To odkrywanie naszej kruchości, nędzy. Grzech rani Boga, innych, samego grzesznika. Warto unikać prawniczego patrzenia na grzech jako na złamany przepis. Trzeba pytać dlaczego, badać cierpliwie stan swojego sumienia. Z pozoru małe grzechy mogą być wyrazem wielkiej obojętności dla Boga czy ludzi. I odwrotnie, grzechy z pozoru ciężkie mogą być wyrazem ludzkiej bezradności czy choroby. Warto sięgać w głąb, aby zobaczyć powiązania grzechów, ich źródło, motywacje. Pytamy nieraz, co ja znowu narobiłem, albo co o mnie pomyśli spowiednik. O wiele ważniejsze jest wejście w ból Boga, którego zraniłem. Rachunek sumienia warto przeprowadzać ze Słowem Bożym w ręku. Sięgamy do 10 przykazań, do przykazania miłości, kazania na górze, hymnu o miłości. Warto posługiwać się różnymi wzorami rachunków sumienia, by nie popadać w schematy. Pokusa wybielania siebie nie umiera nigdy. Często pomijamy grzechy przeciwko Bogu. Tymczasem warto zaczynać w rachunku sumienia od pytania o wiarę, o miejsce Boga w moim życiu, co jest moim bożkiem. Warto zwrócić uwagę na świat swoich uczuć. To one bowiem sygnalizują najgłębsze postawy. Badajmy uczucia związane z naszą pychą, niezadowolenie z siebie, przygnębienie, smutek. Badajmy uczucia względem bliźnich. Nie ograniczajmy rachunku sumienia tylko do przygotowania do spowiedzi. W codziennym rachunku sumienia można przejść w myśli drogę całego dnia. Można też skupić się na jednym grzechu i podrążyć, zapytać, skąd się on bierze. Nie starajmy się przeprowadzić perfekcyjnego rachunku sumienia. To może być przejaw pychy. Bóg nie jest księgowym, ale Ojcem, do którego wracamy. Rachunek sumienia prowadzi do modlitwy żalu i postanowienia poprawy. Regularny rachunek sumienia pozwala człowiekowi odnajdywać Boga we wszystkich życiowych doświadczeniach. Tradycja katolicka, zwłaszcza duchowość ignacjańska, uczy umiejętności rozeznawania, czyli oceniania, które wewnętrzne natchnienia, uczucia, poruszenia pochodzą od Boga, a które od złego ducha. To praktyczna umiejętność szukania Bożej woli, czyli prawdziwego dobra w moim życiu, odróżniania pokus od Bożych natchnień. Częsty rachunek sumienia wyrabia w człowieku tę bezcenną umiejętność odnajdywania Bożej woli w codzienności. Warto odkryć moc tej modlitwy. Najlepiej zacząć od dziś.
Mówił ksiądz Tomasz Jaklewicz, a więcej o rachunku sumienia mogą Państwo przeczytać w dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.